Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Dziesiąta 46 na zegarach. Kolejnym naszym gościem jest pan Maciej Kożuszek, dziennik Gazeta Polska, Telewizja Republika, także kanał na YouTubie Kożuszek za szafy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Za kilka tygodni Ameryka wybierze swojego prezydenta. Czy możemy powiedzieć, że ta kampania wkroczyła w decydującą fazę? Co dzieje się wokół wyborów?
Na pewno kampania jest w decydującej fazie. Ta faza trwa tak naprawdę od czasu wymiany Joe Bidena na Kamale Harris, ale na pewno te rzeczy, które się teraz dzieją i im bliżej będziemy tych wyborów, one będą miały większe znaczenie. Wielu, chociaż trzeba pamiętać o tym, że takie nasze tradycyjne spojrzenie na wybory trochę zostało zmienione przez cały ten proces tak zwanego early voting, głosowania korespondencyjnego, czy po prostu wcześniejszego oddawania głosu nawet w lokalu wyborczym, co jest możliwe w wielu stanach. Wiele głosów już w tych wyborach zostało oddanych. W 2020 roku to była rekordowa liczba głosów w ten sposób oddanych, więc zawsze ta dynamika przez to kampanii się zmienia, ale obydwoje kandydatów ciągle walczy tak naprawdę o jeden kluczowy stan w tej chwili, to znaczy Pensylwanię. Natomiast te wszystkie manewry sprowadzania całej tej konkurencji do jednego stanu, one też są w pewnym sensie umowne, ponieważ jak się spojrzy na te co najmniej 7 stanów, które są stanami wahającymi, które może zgarnąć i Trump, i może zgarnąć je Harris, no to mamy taką sytuację, że może być też taki scenariusz, że ta Pensylwania nie będzie kluczowa. Znaczy ten scenariusz, w którym Pensylwania jest kluczowa, jest taki, w którym Trump generalnie jest lepiej sytuowany w tych południowych, tak zwanym pasie słońca, czyli Arizona, Georgia, Nevada i Karolina Północna, natomiast Harris ma tą swoją niebieską ścianę, czyli Michigan, Wisconsin, plus być może Pensylwania, no i jeżeli Trump wygra te stany południowe, no to wtedy jeden z tych trzech stanów musi odebrać Harris. Natomiast to wszystko jest naprawdę na ostrzu noża. W tej chwili przewaga Kamali Harris w wielu miejscach, mimo tego, że trochę media i także ci, którzy komentują te wybory, trochę żyją takim ciągle tym snem, który mówi, że Kamala Harris odzyskała straty, które poniósł Joe Biden za sprawą swojego fatalnego stanu i tak dalej, tym wszystkim, o czym się tyle mówiło. Natomiast fakty są takie, że Kamala Harris jest ciągle w trochę gorszym miejscu nawet niż Hillary Clinton w 2016 roku i wyraźnie gorszym miejscu, jeżeli chodzi o sondaże, niż był Joe Biden w 2020 roku. A trzeba pamiętać, że Joe Biden chociażby Arizonę wygrał 12 tysiącami czy nawet 11 tysiącami głosów. W wielu innych miejscach jego przewaga była niewielka, mimo to, że w kluczowe stany Trumpowi zagrał, ale to nie było jakieś zdecydowane zwycięstwo. No a Hillary Clinton w 2016 roku z Donaldem Trumpem przegrała. Ja przyznam szczerze, że w ostatnich dniach, jak staram się, bo zawsze jest ten problem, jak eksperci mówią, że nie wiadomo, że to jest na ostrzu noża wyścig bardzo bliski, to wszystko jest prawda, no ale z kolei jak ekspert nic nie mówi konkretniejszego niż to, co każdy wie, to trochę ekspert nie spełnia swojego podstawowego zadania. Więc ja tak w ostatnich dniach mogę się mylić, ale coraz częściej mam wrażenie, że konstrukcyjnie pod kandydaturą Kamali Harris jest istotna kruchość, bym powiedział, że ta kampania może się trochę załamać. Oczywiście nie tak, że Trump wygra 70% głosów, czegoś takiego się nie można spodziewać, zbyt jesteśmy spolaryzowani we wszystkich demokratycznych społeczeństwach. Natomiast jak się spojrzy, to trochę tak jest jak z rynkiem, nie wiem, akcji. To znaczy z jednej strony jest ten kurs, czyli na przykład te średnie sondażowe, które widzimy, jak się zmierzają i tam rzeczywiście widać lekką tendencję, tak mniej więcej od 3 miesiąca, głównie po debacie, którą Kamala Harris chyba jednak wygrała, wzrostową dla Kamali Harris. Natomiast jak się spojrzy na inne wskaźniki, to tam jest, że tak powiem, jest pewne, to znaczy to tak jak mówię, to jest ta różnica pomiędzy kursem tym, który widzimy akcji, a tym większą ilością informacji, które możemy posiąść na przykład na temat kondycji finansowej danej firmy. I jak się spojrzy na tą głębszą kondycję Kamali Harris, to tam jest kilka bardzo istotnych problemów. Po pierwsze, Trump ma ciągle dużą przewagę, jeżeli chodzi o kluczowe dla Amerykanów kwestie, czyli więcej Amerykanów uważa, że z najważniejszą rzeczą dla nich, czyli z gospodarką, Trump poradzi sobie lepiej. To jest przewaga około 10 do 13 nawet punktów procentowych. W Gallup, który przewidywał zawsze, to znaczy jest takie badanie Gallupa, które mówi o identyfikacji partyjnej Amerykanów. To znaczy i zawsze było mniej więcej tak, że ta, która z partii miała przewagę w tej identyfikacji, zwykle potem wygrywała wybory. I pierwszy raz od dłuższego czasu w tych badaniach Gallupa wyszło, że Republikanie mają czteropunktową przewagę, znaczy więcej osób się identyfikuje jako Republikanie niż, niż jako demokraci. No, oczywiście ta kruchość to jest ta, która jest wszystkim znana, to znaczy to są wywiady, których udziela Kamala Harris, rzekome wywiady w istocie, bo już nawet New York Times po ostatnim wywiadzie, którego Kamala Harris udzieliła Stephanie Gould z MSNBC, nawet New York Times napisał, no na pierwszy wywiad ciągle musimy czekać, bo ten wywiad był tak po prostu powtórką tych wszystkich takich formułek, które Kamala Harris wykuła na pamięć, żadnych trudnych pytań nie dostała. Zresztą sama dziennikarka, czyli właśnie pani Stephanie Gould z MSNBC w programie Billa Mahera, krótko przed tym, jak dostała to zadanie przeprowadzenia tego wywiadu, mówiła wprost, że wymaganie od Kamali Harris, żeby ona odpowiadała na trudne pytania, jest w ogóle nielogiczne. Ona nie startuje po to, żeby zostać szefem Nirwany, czyli jakiegoś świata idealnego. Jedyne, co ona musi zrobić, to pokazać, że ona jest lepsza niż Donald Trump, a wszyscy wiemy, że Donald Trump jest straszny, więc właściwie potrzeba, żeby Kamala mówiła w jakichś konkretach. Pani Stephanie Gould, redaktorka MSNBC, stwierdziła, że jest zupełnie przeszacowana i takiej potrzeby w ogóle nie ma. No i potem taka osoba dostaje zadanie przeprowadzenia wywiadu rzekomo dziennikarskiego z trudnymi pytaniami z Kamalą Harris, no i efekty są takie, jak są. Natomiast tutaj jest też pewien paradoks, czy taki, jak to mówią Amerykanie, catch 22, prawda, czyli paragraf 22. To znaczy Kamala Harris z jednej strony jest bardzo wyszkolona, bardzo wytrenowana, żeby nie mówić tego, co jej przychodzi na myśl, bo to by była katastrofa, ale żeby posługiwać się tymi wyuczonymi formułkami. No już niektóre z nich stały się w Stanach Zjednoczonych memami, na przykład, że ja się wychowałam jako ktoś, dziecko z średniej klasy, moja mama i tak dalej, i tak dalej. Chcę, żeby Amerykanie mają sny, mają marzenia i ja chcę, żeby oni mogli je spełniać. Natomiast i to w pewnym sensie jest bezpieczna taktyka prowadzenia tej kampanii, ale im dłużej to trwa, tym większa liczba Amerykanów jakby orientuje się, że mamy do czynienia właśnie z takimi formułkami, które są powtarzane. To samo słyszeliśmy na debacie, to samo słyszeliśmy na konwencji demokratów w Chicago, to samo słyszymy w kolejnym wywiadzie. I ta słabość Harris przejawia się właśnie w tym, że często ludzie mówią, że ona jakby robi na nich lepsze wrażenie niż Donald Trump, charakterologicznie, jako osoba, jako estetycznie, jakkolwiek to nazwać. Natomiast jak tych samych wyborców się potem pyta, a czy jesteś w stanie powiedzieć, co Kamala Harris chce zrobić jako prezydent, to duża część tych wyborców odpowiada, nie, nie jestem w stanie. Moim zdaniem ona nie powiedziała jeszcze nic konkretnego.
To jeszcze na zakończenie powiedzmy o ingerencji takich podmiotów, a może państw trzecich w wybory w Stanach Zjednoczonych. No, amerykański wywiad przyznał, że Moskwa używa sztucznej inteligencji w mediach społecznościowych, aby zwiększyć szanse Donalda Trumpa, tym samym oczywiście zaszkodzić Kamali Harris. Pojawił się też akcent ukraiński. Tutaj cytat: żądam natychmiastowego odwołania ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Tak napisał w liście do Wołodymyra Zełenskiego speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Powodem była organizacja wizyty Zełenskiego w fabryce amunicji, w jednym z kluczowych w kampanii Stanów. No i Johnson po prostu oskarżył Oksanę Markarową o ingerencję w wybory. Jak tutaj reagują amerykańskie media?
To znaczy, jeżeli chodzi o wpływy Rosji, no to to już jest stara śpiewka i oczywiście Rosja próbuje destabilizować każdą dużą demokrację i Stany Zjednoczone na pewno też, natomiast no to zostało niesłychanie skompromitowane na wielu polach z Russia Gate, która towarzyszyła. Zresztą to samo widzimy w Polsce dzisiaj też. Za krytykę rządu i postępowania powodziowego usłyszeliśmy, że 300% zwiększyła się aktywność rosyjskich, rozumiem, troli i farm troli pod wpływem powodzi. I to są zawsze no, takie, bym powiedział, bardzo niebezpieczne wody, bo z jednej strony państwo musi być bezpieczne i prowadzić swoją autonomiczną politykę informacyjną, a z drugiej strony, mówiąc szczerze, to na przykład jak wysoko postawieni byli ludzie, którzy na 70-80%, ale są bardzo poważne podejrzenia, pracowali dla Teheranu, czyli na przykład Robert Malley, specjalny wysłannik Bidena do spraw Iranu właśnie, czy Ariane Tabatai, która pracowała także wysoko w amerykańskich departamentach, chodziła do Pentagonu, a odbierała instrukcje z Ministerstwa Zagranicznego w Teheranie, to jakby zawsze ta sytuacja jest trochę dużo bardziej symetryczna niż inne sytuacje. Abym powiedział tak, że ta ingerencja irańska nie tylko w amerykańskie wybory, ale w amerykański proces polityczny, szczególnie wtedy, kiedy przy władzy są demokraci, dla których projektem taką ideę fix ich dyplomacji było to JCPOA, czyli umowa nuklearna z Iranem, to tam są te zarzuty dużo poważniejsze. W przypadku Załęskiego sprawa jest dosyć prosta. Rzeczywiście prezydent Ukrainy dał się wykorzystać do wewnętrznej amerykańskiej polityki, bo nie tylko uczestniczył w takim wydarzeniu ewidentnie w kontekście kampanijnym w Pensylwanii, czyli kluczowym stanie, no ale razem z gubernatorem Joshem Shapiro, który był na krótkiej liście kandydatów na wiceprezydenta towarzyszy kampanijnych Kamali Harris, zanim ona wybrała ostatecznie Tima Walza. No więc to, jaki jest to ukłon w stronę kampanii Kamali Harris, zresztą chyba sam Zełenski się trochę zorientował, że przesadził, bo dzisiaj albo wczoraj, późnym wieczorem amerykańskiego czasu Donald Trump opublikował na social media, podał to potem na X-ie taki list, czy tam wiadomość jakąś na telefon, którą dostał od prezydenta Zełenskiego, który prosił go o spotkanie, zresztą dzisiaj jest zapowiedziane spotkanie, no chyba właśnie dzisiaj ma się odbyć, między Zełenskim a Trumpem, ale ten język był bardzo taki koncyliacyjny, że zawsze starałem się z tobą rozmawiać bezpośrednio. Oczywiście umówmy się, w takich standardach klasycznych opublikowanie takiej prywatnej, mimo wszystko, korespondencji, co nie jest oficjalny list do Trumpa, list otwarty prezydenta Zełenskiego, tylko jakaś dla Trumpa przeznaczona, to oczywiście można Trumpa oceniać tak czy inaczej za to, no raczej negatywnie. Natomiast fakt jest taki, że Zełenski chyba próbuje naprawić te szkody, których dokonał. I tu nie chodzi oczywiście o szkody dla kampanii Donalda Trumpa, bo te są, bym powiedział, wątpliwe. Natomiast bardziej chodzi o szkody no takie dla samej Ukrainy, tak? No bo tak jak powiedziałem, zwycięstwo Trumpa, mimo tego, że szanse są minimalnie jego mniejsze według tych, którzy oceniają te szanse, tak jak bukmacherzy obliczają kursy, to te szanse są bardzo istotne ciągle. Moim zdaniem właśnie to, co ja powiedziałem wcześniej, te strukturalne wady kandydatury Kamali Harris mogą się ujawnić i mogą się przełożyć na to, że być może bliskie to będzie, ale będzie to zwycięstwo Donalda Trumpa, a wtedy prezydent Zełenski bardzo by chciał mieć jednak kogoś, z kim byłby w stanie w jakiś sposób rozmawiać także o interesach Ukrainy.
I tutaj stawiamy kropkę. Maciej Kożuszek, kanał na YouTubie Kożuszek zza szafy, ale także dziennik Gazeta Polska, Telewizja Republika był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek. W studiu jest już Jakub Duszek. To oznacza, że punktualnie o godzinie 11 wiadomości w Radiu Wnet.
Odyseja wyborcza.